Różnie w życiu bywa, gdy kobieta dowie się, że została matką. Nie zawsze jest radość i entuzjastyczne przyjęcie i oczekiwanie dziecka przez rodziców. Często niestety kobieta przeżywa, jak o tym powiedzieć mężowi, bo nie wie, albo przeciwnie, bardzo dobrze wie, jak on zareaguje i że nie da jej wsparcia. Maryja jest w takiej sytuacji, poślubiona Józefowi, ale jeszcze nie zamieszkali razem. Według prawa mojżeszowego po kontrakcie ślubnym trzeba czekać rok na wspólne zamieszkanie. Ona zachodzi w ciążę. Przecież nie powie Józefowi, że dziecko poczęło się w niej z Ducha Świętego. Musi czekać na zwiastowanie Józefowi, żeby sam Bóg go wtajemniczył w swoje plany, jakie ma dla ich małżeństwa. Ona powiedziała swoje tak. Józef musi powiedzieć swoje. Maryja żyje w wielkiej niepewności, czy Józef da radę zrobić to, o co Bóg go poprosi. Wiemy, że Józef miał swoje zwiastowanie, miał swoje zmagania, miał swój czas walki, czas ciemności i wiemy, że gdzieś wewnętrznie się otworzył na rzecz niemożliwą i Bóg mu wyjaśnił, skąd jest to dziecko i jaka jest jego rola i żeby przyjął Maryję i dziecko do siebie. Popatrzmy trochę na relacje małżeńskie, te, które my tworzymy, a w drugiej części popatrzymy na pewne relacje, które jakby spadają na nas jako dziedzictwo naszych pokoleń, żebyśmy mogli, by nasz dom, siebie samego przynieść wobec Boga, bo oczekujemy od Niego rzeczy niemożliwych. Dla wielu problemem jest samotność, która jest porażająca i w efekcie, żeby nie zostać samemu w życiu, ludzie szukają nieraz byle się związać. Ale ucieczka nie może być pomysłem na życie i na szczęście. Żadna ucieczka przed samotnością. Także nie. Niektórzy przeżyli w swojej rodzinie wyjściowej swoistą traumę i może chcą jakby odreagować. Ich małżeństwo jest jakby oparte na negacji tego, co przeżyli w domu rodzinnym. Czego oczekujesz od współmałżonka? Czy nie masz przypadkiem postaw konsumenckich? Jeśli ktokolwiek wchodzi w małżeństwo z takim nastawieniem konsumenckim, bardzo szybko się rozczaruje, bo zobaczy, że współmałżonek nie spełnia jego oczekiwań. Zresztą nie jest w stanie. To nie jest jego wina. Obiektywnie apetyt człowieka jest większy niż możliwość jego nasycenia. Można konsumować produkt krajowy brutto i można konsumować człowieka. Powoli, na raty, codziennie. Można być wampirem energetycznym w małżeństwie i wzajemnie jakby się pożerać. Wiele małżeństw wybrało taką dziwną taktykę samowyniszczenia przez konsumpcję. Ale drugi człowiek nie pozwala się konsumować. Ma mechanizmy obronne, też chce konsumpcji, ma swój świat, może powiedzieć nie. Niemożliwa jest konsumpcja. Zwłaszcza kobiety lubią mówić nie. I to jest bardzo czuły punkt mężczyzn. Bardzo czuły. Mężczyźni są tu przeczuleni. Tu jest słaby punkt mężczyzn i kobiety to bardzo dobrze wiedzą. Jakie są twoje zalety, które wniosłeś do małżeństwa? I największe wady i słabości. Zalety stanowią niewątpliwie wiano człowieka. W końcu nie jest ważne, ile człowiek ma, tylko kim jest. Jako kto wchodzi w małżeństwo, jakim jest człowiekiem, jaką ma wrażliwość, jakie ma poglądy, jaką ma wiarę, jakie jest jego sumienie. To jest niesamowicie rzecz ważna. Oczywiście ludzie zakochani często nie zadają sobie tych pytań. Dopiero post factum, jakby przychodzi refleksja, że takie pytania należałoby postawić wcześniej. Słabości. One są bardzo ranliwe, bo z drugim człowiekiem jest się niezwykle blisko, niezwykle intymnie, a zatem każda słabość męża czy żony jest szczególnie trudna w akceptacji. Jest pytanie, czy ty wyzwalasz się ze słabości? Bo może wiele lat małżeństwa straciliście na niczym. Dorabialiście się, ale czego się dorobiliście? Kryzysu małżeńskiego? To żaden dorobek. O sile łańcucha decyduje najsłabsze ogniwo. Stąd trzeba pytać, co jest najsłabszym ogniwem w tobie, w twojej osobowości i przez to, co jest najsłabszym ogniwem w waszym związku. Tam najbardziej małżeństwo jest narażone w tych słabościach. Oczywiście iluzją jest myśleć, że się nie ma słabości, ale niektórzy nawet długo trwają w tej iluzji. Bywa, że nawet całe życie ktoś trwa w przekonaniu, że on nie ma słabości i on nie ma problemu i to jest problem. Byłem przez parę lat kapelanem w szpitalu. Dziś przychodzę na oddział intensywnej terapii. Tak dość świeżo po operacji. Całkiem jeszcze młody mężczyzna. Chciałby do spowiedzi, do komunii. Zaczyna się spowiadać. Nie był u spowiedzi 20 lat. Jakieś takie drobiazgi. Myślę sobie, gościu, ja ci nie daruję. Ty nic nie widzisz, jesteś ślepy. Przez 20 lat ty nie masz nic, żadnych wad, żadnych słabości, nic do poprawienia. Jesteś taki w porządku. Nie wie pan co, chwileczkę, zaczekajmy. Poszedłem do pielęgniarek zapytać, jak długo tu poleży, żeby mi nie uciekł. Mówią, a jeszcze ze 4 dni. Wracam. Umawiamy się, rozpoczęliśmy spowiedź, ale przyjdę do ciebie za 2 dni. I przyszedłem. Tak leżał te 2 dni i tak się zastanawiał nad swoim życiem i naprawdę miał cały worek do wypowiedzenia. Wreszcie, w końcu się wypłakał, porządnie wyspowiadał i to miało sens. Wreszcie w jego życie mogła wejść jakaś łaska. Bóg mógł do niego dotrzeć, a tak był problem. Tym problemem był on sam. Nic nie widział. Też ważne jest, czy wybaczyłeś małżonkowi, małżonce. Czy jest coś, czego nie wybaczyłeś? Wybaczenie ma stąpić jakby do korzenia zła. Dlatego musi być pełna szczerość. Małżeństwo mówi do siebie o wszystkim. A jeżeli czegoś nie dopowiada, tworzy szarą strefę małżeńską, strefę niedopowiedzeń, strefę domysłów. Tworzą się ukryte sądy, a to jest teren do działania demonów. Sądy są znakiem wielkiej pogardy do człowieka. Sądy są oznaką nienawiści w istocie. I ktoś, kto sądzi w sercu drugiego człowieka, nienawidzi go. Oczywiście, gdybym cię zapytał, czy ty nienawidzisz swoją żonę, to byś powiedział, ja? Nigdy. W życiu. Ja ją kocham. Ja za nią przepadam. Epizodycznie tak, ale w tak zwanym międzyczasie potrafisz ją głęboko osądzać, jakim ona jest człowiekiem. I ważne jest wybaczyć, także prosić o wybaczenie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jeśli rzucasz jakby od niechcenia, jeśli cię w czymś zraniłem, to cię przepraszam, to ona jest jeszcze bardziej wściekła. Nie dość, że ją obraziłeś, dotknąłeś głęboko do żywego, że ona czuje się wewnętrznie skrzywdzona, to jeszcze zwalasz na nią kolejny ciężar. Jeśli cię skrzywdziłem, to cię przepraszam. Ale za co? Za co przepraszasz? To w końcu wychodzi na to, że ona jest winna, że ją skrzywdziłeś. Bo trzeba było nie rozrabiać, trzeba było nie płakać, trzeba było nie mówić, trzeba nie, kto mi cię nie krzywdził. A tak, jeśli cię skrzywdziłem, to cię przepraszam. Nic z tego nie wynika. I dlatego trzeba przychodzić i mówić i prosić o wybaczenie, a to jest coś zupełnie innego. Bo ty mówisz, ja dotknąłem cię moimi słowami, wypowiedziałem takie słowa, które naprawdę cię zniszczyły, które cię obraziły. Zrobiłem takie gesty, takie czyny wobec ciebie, które podcięły ci nogi. Ja to widzę. Ja o tobie pomyślałem takie rzeczy i dlatego proszę cię o wybaczenie. A wtedy to oznacza, że jesteś u stóp tej osoby. Nie z góry, jaka to ona jest, ale u stóp. I nie wiesz, co odpowie. Może powie, wynoś się. I to jest możliwe. Ale ty wziąłeś odpowiedzialność za to, co zrobiłeś. To jest co innego. I my sobie myślimy, że jesteśmy takimi owieczkami niewinnymi, na które ktoś tam zwalił swoje frustracje i teraz czekamy, kiedy ktoś przyjdzie i nas przeprosi. Nie jesteś wcale taką owieczką. Pomyśl sobie tylko, jak ktoś cię obrażał, co ty myślałeś w środku? Jak nienawidziłeś, jak rosła w tobie złość, jak zamykałeś swoje serca, żeby cię pokręciło i masę jeszcze innych rzeczy. Dlatego nie czekaj, że ona jest młodsza, ty jesteś starsza albo jeszcze jakiś inny powód. Masz swój grzech, masz swój sąd, masz swoje patrzenie na nią z góry. Idziesz i prosisz. Ja o tobie myślałem wtedy. Owszem, ty mnie krzywdziłeś, ale ja o tobie myślałem. To są rzeczy poważne. Pracowałem z taką siostrą zakonu. Mogę o tym mówić, bo ona mówiła publicznie świadectwo, więc to nie jest rzecz tajemnicza. Która, mając kilkanaście lat, ojciec ich zostawił, odszedł z inną kobietą. Matka została z trojgiem dzieci. Ciężko było. Kiedy ją poznałem, miałem wrażenie, że jest półsierotą, że jej matka żyje, ale ojciec nie, że już umarł. Tymczasem umarł, ale w jej umyśle i w jej sercu przede wszystkim. Ile czasu trwało, żeby ona mogła zobaczyć, że oprócz tego, że ojciec ich skrzywdził bardzo, zwalił na nich taki ogromny ciężar, który gdzieś odgniótł się na ich życiu bardzo, to w końcu zobaczyła, że jak go bardzo nienawidziła, jak go zabiła, jak go odrzuciła, jak zamknęła dla niego swoje życie. Poszła prosić go o wybaczenie za to, co ona zrobiła. I było piękne pojednanie z ojcem. I coś się w jej życiu wreszcie otworzyło. Wiesz, co to znaczy? Żyjesz jak półsierota, a nagle okazuje się, że masz ojca i matkę i że w twoje życie wchodzi nowe światło. Więc wybaczenie jest rzeczą fundamentalną. Bez niego tamujemy Bożą łaskę do naszego życia. Ona nie może do nas dotrzeć. Zwłaszcza mężczyznom to trudno przychodzi prosić o wybaczenie, bo mężczyzna chce stworzyć mit silnego mężczyzny, silnej osobowości, kogoś. To ja męskie, które musi być dominantą i jego słabości demaskują. Każdemu jest trudno przyznać się do słabości, także księdzu, zwłaszcza wobec osób najbliższych. Co się dzieje, kiedy pojawiają się problemy w waszym związku? Jaką strategię wybieracie? Można uciekać od problemów, pytanie tylko dokąd. Można udawać albo obwiniać. To częsty grzech małżeństw, ponieważ obwiniają się nawzajem za klęskę wychowawczą nad dziećmi. Tak, to jest twoja córeczka, to jest twoje wychowanie, to jest twój owoc, a twój nie? A gdzie byłeś, kiedy żona popełniała błędy wychowawcze? Gdzie byłaś, kiedy był nieobecny twój mąż? I dlatego to obwinianie się za grzechy dzieci jest czymś, co właściwie nie prowadzi do rzeczy konstruktywnych. To jest jeszcze jeden sąd. To są rzeczy, które w skrócie jakoś opisują nasze doświadczenie, nasze relacje, przede wszystkim rodzinne, na które mamy wpływ. Ale są pewne rzeczy, na które wpływu nie mamy. Nagle się zastanawiamy, dlaczego? Ja, który mam inteligencję, które mam pewne zdolności, przedsiębiorczość, potrafię, a jednak w swoim życiu doświadczam nieustannych porażek. Czy mając jakąś świetną posadę i jestem majątkowo zabezpieczony, a nie umiem się tym cieszyć, nawet przeciwnie, żyję pod jakąś ciągłą presją utraty całego majątku. Czy na przykład są osoby młode, zdrowe, a tak skoncentrowane na swoim zdrowiu, jakby były mocno schorowane? Czy matki, które zamiast przeżywać radość macierzyństwa, nieustannie zamartwiają się o zdrowie, o swoje zdrowe dzieci, żyją jakąś ciągłą obawą utraty ich? Dlaczego mężowie, którzy będąc w szczęśliwych związkach, prowokują do rozstania się? Albo na przykład księża, którzy wybierając drogę powołania kapłańskiego, wchodzą w niedojrzałe relacje, gry, żyjąc w konsekwencji życiem podwójnym. Źródeł takich jakby nielogicznych rzeczy trzeba szukać głęboko, sięgając do korzeni, do rodziny. Jest takie powiedzenie, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo jest faktem, że my jakby jesteśmy takimi osobami mimetycznymi, które uczą się przez naśladowanie. I czego się nauczyłem, jakby napatrzyłem, doświadczyłem w mojej rodzinie wyjściowej, później to przenoszę na swoją własną. Nieraz pewne zachowania idą przez pokolenia i chcę o tym powiedzieć, o pewnych skutkach grzechów pokoleniowych. One nam trochę dadzą więcej światła na to, na różne formy cierpienia, czy nawet grzechów, które doświadczamy, jakby nie możemy znaleźć ich korzenia, przyczyny. Najpierw popatrzymy trochę na takie dziedzictwo, które otrzymujemy od naszych przodków sprawiedliwych przed Bogiem. Psalm 25 mówi, jego potomstwo posiądzie ziemię. Czy Psalm 102, synowie twoich sług będą mogli osiąść na stałe i potomstwo ich będzie trwało wobec ciebie. Psalm 103, jego sprawiedliwość nad synami synów. Księga Przysłów, sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci. Święty Paweł mówił do Tymoteusza, swego ucznia, który został biskupem. Patrz, miałeś pobożną babkę, Lois, i matkę Eunicę. One cię nauczyły miłości do Boga, ale też i rozumienia Pism Świętych. I dla Tymoteusza pewne rzeczy były proste. On doświadczał tego błogosławieństwa, które przynosi, które idzie przez pokolenia dzięki naszym przodkom. Ale też jest odwrotnie. Jest dziedzictwo nasienia nieprawych, czyli przeklętych. Księga Liczb mówi tak. Pan karze za grzechy ojców na synach do trzeciego pokolenia, a nawet czwartego. Księga Jeremiasza. Karzesz grzechy ojców, oddając zapłatę w zanadrze ich potomków. Księga Hioba. Bóg przechowuje karę ludzi nieprawych dla ich synów. I teraz przykłady dziedziczenia kary za grzechy ojców. Joab, który był generałem w wojsku króla Dawida. Odpowiedzialność za ich krew spadnie więc na Joaba i na jego potomstwo na wieki. Pierwsza Księga Królewska. O samym królu Dawidzie. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. Druga Księga Samuela. I wszystkie pokolenia z linii Kaina. Księga Rodzaju tak pisze. Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli, słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli zrobi mi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Jakaś eskalacja zła z pokolenia na pokolenie. I dlatego doświadczamy pewnych konsekwencji, pewnych skutków. Teraz jednym z, na przykład z takich skutków tej nieprawości, która idzie przez pokolenia, jest choroba umysłowa, która powraca w kolejnych pokoleniach lub członkach rodziny. Jakie grzechy skutkują później czymś takim w kolejnych pokoleniach? Może być spowodowana posiadaniem niewolników lub handlowaniem nimi. U nas może mniej, ale jakby kolejnym grzechem, który może skutkować gdzieś w pokoleniach chorobą umysłową, to jest przelanie niewinnej krwi. Pomyślcie tylko, jeżeli dzisiaj tak wielu robiło aborcję, to co się będzie działo gdzieś kiedyś? A kiedyś byłem na zjeździe egzorcystów. Przyjechał do nas pewien biznesmen z Poznania, który przyjechał prosić o rozeznanie, dlaczego jego córka, bardzo porządna dziewczyna, została opętana, i to w straszny sposób. Ja się dosłownie szczypałem, żeby sprowadzać się na ziemię, czy ja przypadkiem nie słyszę jakiegoś wariactwa. Ale mówi poważny człowiek, zresztą poważny prałat, który go przywiózł, który był na ówczesny czas przewodniczącym tej konferencji egzorcystów polskich, bardzo zacny kapłan, więc trudno było nie wierzyć, że wymyślają. Opowiadał naprawdę rzeczy, nie chcę już mówić jakie, ale przekraczające absolutnie jakieś normalne doświadczenie. I wydawało się, że w życiu tej dziewczyny, studentki, nie było nic takiego, co by ona zrobiła, żeby mogła zostać opętana. Nic takiego. W końcu ta wspólna modlitwa przyniosła pewne światło. Ktoś miał takie rozeznanie, że 3 pokolenia wcześniej, nawet padło imię, jaki Marek, popełnił zabójstwo. Nigdy nie spowiadał się z tego, nie pokutował. I że trzeba za niego odbyć pokutę, mszę świętą odprawiać. Po wielu odprawili mszę świętą, dziewczyna wróciła do normalności w 75%, tak można powiedzieć. Jeszcze raz się modlili i dziewczyna wyzdrowiała. Można powiedzieć, że jej cierpienie, jej krzyż przyniósł uwolnienie dla tej osoby gdzieś tam z pokoleń, a jakie to jest ważne, żeby to widzieć. Też jest grzech czarów. Jeżeli ktoś w pokoleniach dokonywał takich rzeczy, jakichś uroków czy czegoś takiego, by szkodzić innym, to może zaprocentować gdzieś tam w kolejnym pokoleniu chorobą umysłową. Jest to możliwe. Innym przejawem przekleństwa, które spadają na rodziny, to jest ten sam grzech pojawiający się w kilku członkach rodziny lub pokoleniach, na przykład niewierność małżeńska. Byłem na takim egzorcyzmie, gdzie diabeł wyśmiewał osobę i śmiał się z jej rodziny, ta, która była egzorcyzmowana, że od pokoleń rozbija ich małżeństwa. A sam tego doświadczyłem. W mojej wspólnocie była taka dziewczyna, która miała pięć sióstr. Ich rodzice się rozwiedli, starsze siostry wychodziły za mąż i się rozwodziły i ona, będąc w naszej wspólnocie, wchodziła właśnie w związek małżeński ze strachem. Półtorej roku walczyła i nie dała rady. Myśmy wtedy jeszcze mieli zbyt mało jakiejś wiedzy i rozeznania, co w takiej sytuacji robić. Czy na przykład alkoholizm, czy przemoc, dzieci nieślubne. Skutkiem tego może być taki duch bękactwa, który odbiera takiej osobie poczucie przynależności do rodziny Boga. Skutkiem mogą być słowne, emocjonalne, fizyczne i seksualne nadużycia, że przez pokolenia idą nadużycia emocjonalne, fizyczne czy psychiczne, nawet fizyczne uwięzienie. Więc kiedy raz zapanowała nieprawość, każde pokolenie pogrąża się w coraz głębszej spirali grzechu. Członkowie rodziny, którzy są kontrolowani przez panujące w rodzinie duchy, nie są w stanie usłyszeć, zobaczyć lub zrozumieć prawdy Ewangelii. Zobaczcie, że są takie rodziny, gdzie jakby Boża Ewangelia do nich w ogóle nie dociera. Jakby byli na nią zamknięci. To jest bardzo, bardzo często, że gdzieś pradziadka, dziadka, ojca i dzieci dzisiaj mają ogromny kłopot. Jakby mieli zaślepione oczy przez Pana tego świata. Jakby byli niewolnikami grzechu, nieprawości. Jakby byli takimi duchowymi jeńcami. Oczy mieli na uwięzi. Dlatego zobaczcie, że jest dobra nowina, że kiedy przeżywaliśmy Adwent i w wielu kościołach jest tak, w moim na przykład, że przychodzimy do kościoła, jest ciemno, jest godzina 6 rano i nie ma żadnych świateł, są tylko świeczki, po to, żeby zobaczyć, że żyjemy naprawdę w mroku i cieniu śmierci, że to nie są żarty, to jest coś poważnego. I że naprawdę czekamy na Mesjasza z utęsknieniem. Nie, że jakieś tam będą święta i będzie przyjemnie. Ale zobaczcie, że bylibyśmy naprawdę potępieni. Jakby niemożliwe by było wyjście z tego przekleństwa, zła, gdyby nie Chrystus. Gdyby nie Chrystus. Całe stworzenie, mówi święty Paweł w liście do Kolosan, zostało pojednane z Bogiem przez krew krzyża. Każdy człowiek. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dałby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więcej, cała rodzina, mówi święty Paweł do takiego setnika, uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Uwierz w Pana Jezusa, zbawisz siebie i swój dom. Ja kiedyś stanąłem na progu naprawdę śmierci, bo studiowałem na Politechnice Lubelskiej i mieliśmy jakąś praktykę z geologii, byliśmy w górach, a wieczorami w pokojach były imprezy. Ja próbowałem od tego uciec. Poszedłem gdzieś tam do miasta. Nie chciałem wrócić nawet do jakiegoś kina na bezsensowny film, byleby tylko nie wrócić. A kiedy wróciłem, impreza trwała. Jakieś karniaki, jakieś kolejki następne. Tej nocy o mały włos nie umarłem z przepicia. Zacząłem wołać: Boże, ratuj mnie. Ja potrzebuję. Ale jeden mój stryj umarł z przepicia, drugi rozchorował się z tego powodu, trzeci tak samo. Ja byłem pierwszy w mojej rodzinie, gdzie Bóg mnie wyrwał z tego. Bo zacząłem wołać: Jezusie Chrystusie, ratuj mnie. I się go uchwyciłem. I to jest prawdziwe słowo. Uwierz w Pana Jezusa, zbawisz siebie i swój dom. I do mojego domu zaczęło wchodzić światło. Mój brat już to w ogóle nie wszedł. Nic, zupełnie. Mój ojciec nieszczęśliwy. Bo w końcu jego też z tego został wyrwany. Że zaczął w całej swojej rodzinie szeroko roznosić później światło Chrystusa. Jest coś poważnego. Więcej, Chrystus odwraca też niewolę ziemi. Kiedy my się nawracamy, kiedy wołamy Chrystusa, Jego odkupienie przyjmujemy, to Jego krew dotyka nie tylko ciebie osobiście, twojej rodziny, ale też ziemi, na której żyjemy. Sprowadzamy na ziemię błogosławieństwo. Tak jak przez grzech człowiek sprowadził na ziemię przekleństwo. Jezus stał się przekleństwem, aby dłużej już ono na nas nie ciążyło. W rezultacie człowiek nie będzie już karany za grzechy swych ojców, zapowiadał Ezechiel. Dlatego musimy je przyjąć. Otwórz swoje życie dzisiaj dla Chrystusa. Zobacz, że to nie jest jakiś moralizm, to nie jest nakładanie na ciebie czegoś, że zrób to, bądź taki, bądź dobry, nie bądź zły i tak dalej. Nic z tych rzeczy. To nowe życie, które przynosi Chrystus, jest absolutnym darem. I zobaczysz, że będziesz musiał się uchwycić Chrystusa, uchwycić Jego krzyża, jakby postawić Jego krzyż pośrodku swojego życia i mówić: stop, ja nie będę więcej naśladować, jakby powielać grzechów moich rodziców i tak dalej. Nie będę powielać tej całej głupoty, którym żyjemy. Nie będę więcej tkwić w tej nienawiści, w tym sposobie jakby rozwiązywania problemów, konfliktów i tak dalej. Nie, stop. Zaczynam się uczyć od Chrystusa. Nie od ciebie. Zobacz, że odrzucasz to życie z przekleństwa, a wybierasz życie, które jest czymś innym. To, które ci daje Chrystus. Otwórz dzisiaj swoje życie dla Chrystusa. Jutro będziemy się o to modlić, żeby rzeczy stały się niemożliwe z twojego życia, które widzisz, że przez ten brak Chrystusa w twoim życiu narobiły takiej plątaniny, że nie można z tego wyjść, albo że spadły na ciebie jakiś skutek, konsekwencje kogoś, bo ojciec szalał i na ciebie dzisiaj spadło ogromne cierpienie, bo coś tam innego było. Ktoś nie pokutował tego, nigdy nie wyznawał, a dzisiaj ty się z tym męczysz. Dlatego jutro będziemy tak bardzo mocno to się modlić, ale dzisiaj w tej Eucharystii przyjmuj Chrystusa, otwieraj dla Niego swoje życie, żeby On mógł naprawdę dokonywać rzeczy niemożliwych w nas. Amen.